Cześć, witajcie, tu Monika Łojbas, tak to jest mniej więcej. Dzisiaj jestem w miejscu, które sprawia, że niewidomi zaczynają widzieć filmy. I to nie jest właściwie magia, ale co to jest, to opowie nam Magda Brumierska-Zielińska. Cześć Magdo.
Dzień dobry wszystkim.
Jesteśmy w Fundacji Katarynka, więc zacznijmy w ogóle od przedstawienia i ciebie, i tej instytucji. Czym jest Katarynka? Dlaczego w ogóle Katarynka? Bo ta nazwa też chyba nie jest bez powodu. I jaką pełnisz funkcję w tej fundacji?
Tak jak Monika zapowiedziała, nazywam się Magda Brumierska-Zielińska. W Katarynce jestem równiutko od 4 lat. Parę dni temu obchodziłam swoje katarynkowe urodziny. Nasza fundacja istnieje we Wrocławiu już od lat kilkunastu i została założona przez dwójkę radiowców, więc w sumie w dobrym miejscu się spotykamy. Naszymi założycielami są Justyna Mańkowska i Mariusz Trzeciakiewicz. Oni w tej chwili oboje pełnią funkcję prezesów, prezesa i wiceprezeski naszej fundacji. Justyna w trakcie swojej dziennikarskiej pracy przygotowywała materiał o osobach z niepełnosprawnościami wzroku i wsiąkła. Dowiedziała się o tym, jak niewidzący uprawiają sport, jak strzelają z łuków sportowych, jak strzelają z broni sportowej. Dowiedziała się o istnieniu audiodeskrypcji. I to właśnie ta audiodeskrypcja sprawiła, że Justyna i Mariusz tak mocno zaangażowali się w kwestię dostępności. Bo okazało się, że za granicą, szczególnie w Stanach, dostępność kina dla osób z niepełnosprawnościami ruszyła, że zaczęło się coś dziać, że istnieje taki sposób, żeby opowiadać osobom niewidzącym o tym, co dzieje się na ekranie kinowym, na ekranie telewizora. Również o tym, jak wyglądają dzieła sztuki, czy na przykład architektura, budynki, rzeźby, bo audiodeskrypcja może opowiadać o bardzo, bardzo różnych rzeczach. Więc Justyna i Mariusz założyli Fundację na rzecz rozwoju audiodeskrypcji Katarynka. Nazwa trochę wzięta z pozytywistycznej nowelki, ale nie tylko. Nie tylko, bo te urządzenia na korbkę, które wydają z siebie dźwięk, jakoś tak zostały u nas, bo portal filmowy, który prowadzimy, nazywa się Adapter, więc poetyka zostaje ta sama. Od momentu, kiedy Katarynka powstała, trochę rozszerzyliśmy działalność, bo zajmujemy się też udostępnianiem kultury osobom, które mają problemy ze słuchem, osobom, które poruszają się na wózkach albo mają problemy z poruszaniem się. Wychodzimy też w stronę osób z spektrum autyzmu czy osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Ale właśnie ta audiodeskrypcja i osoby z niepełnosprawnościami wzroku były na początku naszej drogi, jeżeli chodzi o dostępność.
To może teraz taki krótki słowniczek pojęć, bo to się często myli. I co jest prawidłowe? Co znaczy? Audiodeskrypcja? Autodeskrypcja? Może deskrypcja albo transkrypcja? Jak to zdefiniujesz?
Ogólnie to słowniczek pojęć dostępnościowych jest bardzo duży, bardzo bogaty i niestety nie zawsze zrozumiały do końca dla osób, które nie mają specjalnych potrzeb, jeżeli chodzi o oglądanie filmów na przykład. Więc tak, na początku audiodeskrypcja, nie autodeskrypcja, nie autodestrykcja, audiodeskrypcja, czyli dźwiękowy opis. Audiodeskrypcja. Dźwiękowy opis obrazu, dźwiękowy opis tego, co jest widzialne. Sprowadza się to najczęściej do tego, że głos lektora opowiada o tym, co dzieje się na ekranie filmu, o tym, jak wygląda jakiś obraz albo rzeźba. Bardzo często audiodeskrypcja jest przez osoby widzące i słyszące mylona z napisami, z opisem dźwięku, które pojawiają się w filmach. To możecie znać na przykład z różnych serwisów streamingowych. To są po prostu napisy rozszerzone dla niesłyszących i słabosłyszących. Więc audiodeskrypcja, lektor opowiadający o tym, co widzialne, napisy rozszerzone, napisy dla niesłyszących, to są te napisy z opisami dźwięku. Transkrypcja to jest po prostu spisana na przykład rozmowa, czy spisana czyjaś wypowiedź, przełożenie dźwięku na tekst.
Jeżeli już mowa też o napisach dla osób niesłyszących, no właśnie, to bywa często kontrowersyjne. Ja pójdę na film z napisami, ale głuchy towarzysz nie chce iść. Dlaczego? Teraz wyjaśniłaś, że są potrzebne te opisy dźwięków, ale do tego jeszcze jeszcze przydaje się pętla indukcyjna. Czym właściwie to jest i jakie to ma zastosowanie dla osób głuchych albo osób niedosłyszących?
Jeżeli chodzi o dostosowania dla osób z potrzebami w zakresie słyszenia, to mamy, powiedzmy, że cztery sposoby na udostępnienie. Dla osób, które słabo słyszą, ale nie mają aparatów, idealne będą po prostu napisy. Takie zwyczajne napisy w języku polskim, które rzadko pojawiają się na przykład w kinie, kiedy oglądamy polski film. W streamingach już prędzej da się to włączyć. Takie napisy przydają się osobom, które mają lekki ubytek słuchu, są w stanie rozróżnić, która osoba mówi, są w stanie usłyszeć różnego rodzaju dźwięki. Napisy z rozszerzeniem o opis dźwięków przydają się osobom, które mają mocny niedosłuch, bo one już na przykład nie będą w stanie rozróżnić po brzmieniu głosu, kto mówi, jeżeli tej osoby nie widzimy na ekranie, bo mamy rozmowę i przebitki na, dajmy na to, sytuację na ulicy i mówią Kasia i mówią Justyna i osoba z głębokim niedosłuchem nie będzie w stanie rozróżnić, która z tych dwóch osób mówi w tym momencie, więc tam jest potrzebna identyfikacja osoby mówiącej, tam jest potrzebne opowiadanie o dźwiękach. Tam bardzo przydatne jest też kolorowanie napisów, czyli każda główna postać ma swój kolor. To może być kolor żółty, niebieski, zielony. Główni bohaterowie są kolorowani w takich rozszerzonych napisach. Następna rzecz to jest pętla indukcyjna, o którą pytałaś, czyli narzędzie, które wspomaga słyszenie osób zaaparatowanych, których aparaty mają funkcję odbierania tej pętli. Nie wszystkie aparaty mają tą funkcję, nie wszystkie aparaty mają włączoną tą funkcję, bo to też trzeba zrobić u protetyka słuchu. Pętla indukcyjna, nie będę wchodziła zbytnio w szczegóły, ale tak naprawdę skrótowo mówiąc, to jest urządzenie, które przekazuje dźwięk z nadajnika, czyli na przykład z mikrofonu albo z projektora kinowego, prosto do aparatu słuchowego. Podbija ten dźwięk, podbija jego głośność i przez to, że do aparatu dociera ten jeden konkretny dźwięk, nie docierają do niego wszystkie dźwięki z zewnątrz. A wiadomo, że w kinie zawsze ktoś może z tyłu chrupać popcorn, ktoś może szeptać, komentować sobie coś. Te dźwięki do osoby, która ma włączony odbiór pętli indukcyjnej, nie docierają. Może się skupić na dźwiękach z filmu. Więc pętla indukcyjna to jest super rozwiązanie dla osób słabosłyszących, które są zaaparatowane. Natomiast jest jeszcze czwarta sprawa, czyli tłumaczenia na język migowy, które mogą być potrzebne na przykład dzieciom głuchym, dla których język migowy jest językiem pierwszym, podstawowym, tym, którego nauczyły się w domu i które nie będą w stanie przeczytać napisów, jeżeli pójdą na film do kina. Więc dla nich takie tłumaczenia migowe są najbardziej potrzebne. No i również tłumaczenia migowe widoczne na ekranie mogą być bardzo, bardzo przydatne dla osób głuchych od urodzenia, które są właśnie takimi dziećmi, ale już dorosłymi. Więc dla nich język polski jest językiem drugim. Czasami mówią po polsku lepiej, czasami czytają po polsku lepiej, czasami gorzej. Jednak zawsze będzie to dla nich czytanie napisów w obcym języku, który w dodatku jest językiem, który porusza się w takiej strefie, która dla osób głuchych jest zupełnie abstrakcyjna, bo oni mają po prostu wyłączoną tą warstwę słuchową, a nasz język jest bardzo, bardzo mocno zakorzeniony w warstwie fonicznej, w tym, co słyszymy. Więc nawet w momencie, kiedy mamy napisy, no to nasz alfabet bazuje na dźwiękach. To jest trudne dla głuchych, więc dla nich po prostu język polski zawsze będzie językiem drugim.
Opisałaś poniekąd, zaraz wyjaśnię dlaczego poniekąd, jak działa pętla indukcyjna, ale samo w ogóle słowo, sama nazwa tego urządzenia brzmi dziwnie. W dodatku jak zapytałam osoby niedosłyszącej, jak korzysta z pętli indukcyjnej, to powiedziała, że zakłada sobie pętlę na szyję i szczerze mówiąc chyba nie chciałabym z tego skorzystać. I później jeszcze wytłumaczyła, że są przynajmniej dwa rodzaje pętli indukcyjnych, o jakich ona wie, a może to są jedyne dwa. Może wyjaśni ten problem i o co z tym chodzi.
Fizycznie pętla indukcyjna to jest po prostu kawałek kabla. I ten kawałek kabla może być mniejszy, może być większy, on zawsze jest podłączony do specjalnego wzmacniacza. I tak, pętla indukcyjna może być rozłożona w całym pomieszczeniu. Ona może obejmować swoim zasięgiem bardzo duży obszar. Może być albo przenośna, instalowana przy pomocy po prostu taśmy izolacyjnej, może być zainstalowana na stałe, albo pod podłogą, albo przy suficie. I to jest taka pętla powierzchniowa. Mogą być pętle, które są biurkowe, one są mniejsze, mogą być nawet walizeczkowe, rozkładane, wtedy po prostu są ustawiane w pionie, taki nadajniczek jest, trzeba się znaleźć w bliskiej odległości od tej pętli indukcyjnej i wtedy jest się w jej zasięgu. Wiem, że są też pętle walizkowe z taką słuchaweczką, którą trzeba przyłożyć do swojego aparatu słuchowego, żeby to zadziałało. Wiem, że to jest bardzo niewygodne rozwiązanie, więc my tego raczej nie polecamy. Natomiast są jeszcze pętle przenośne, takie właśnie indywidualne. To jest to, o czym opowiadała ci osoba, z którą rozmawiałaś. Czyli polega to na tym, że osoba, która chce skorzystać z takiej pętli indukcyjnej, albo ma swój, albo wypożycza od nas podczas różnych wydarzeń, taki mały odbiorniczek radiowy. On jest wieszany na szyi, na smyczy. Jest bardzo podobny do odbiorników, do audiodeskrypcji, z których korzystają osoby niewidome, na przykład podczas pokazów kinowych, które robimy w kinie Nowe Horyzonty. I do tego odbiornika zamiast słuchawki podłączamy pętlę indukcyjną. Ona ma formę po prostu takiego naszyjnika. To jest, ja bym to porównała może do kabla od słuchawek, który ma formę takiej pętli. Więc po prostu zakłada się na szyję taką pętlę z kabelka ogumowanego, włącza się w swoim aparacie słuchowym odbiór pętli indukcyjnej, włącza się ten odbiornik, który się ma na szyi i odbiera się dużo lepiej dźwięk.
No to teraz brzmi już zdecydowanie bezpieczniej i jest większa pewność, że dotrwa się do końca filmu. A jeszcze zapomniałam zapytać o kwestię audiodeskrypcji, więc wrócę do tego pytania. Może jeszcze takie porównanie, czym się różni audiodeskrypcja od lektora i dlaczego audiodeskrypcję lepiej mieć w odbiorniczku na słuchawkach niż na ekranie?
My bardzo chcemy, żeby docelowo kino było miejscem otwartym dla każdej osoby. Czyli jeżeli jestem osobą poruszającą się o kulach, mogę wejść do kina, zająć wybrane przez siebie miejsce i skorzystać z tego kina. Jeżeli jestem osobą słabo słyszącą, to mogę wejść na film, który wybrałam i obejrzeć go z pętlą indukcyjną, z napisami, z taką formą, jaka jest dla mnie najlepsza. Jeśli jestem osobą niewidzącą albo słabo widzącą, mogę wejść do kina i skorzystać z audiodeskrypcji w tego filmu. A jeśli jestem osobą, która nie ma żadnej dodatkowej potrzeby, mogę skorzystać sobie z tego filmu w taki sposób, który będzie dla mnie wygodny, czyli bez tych żadnych dostosowań. I dlatego podczas pokazów, które my robimy, zawsze audiodeskrypcja jest właśnie w takiej słuchaweczce, którą nakłada się na ucho. Ścieżka audiodeskrypcji jest nadawana osobno, jest tylko lektor czytający tą audiodeskrypcję. W taki sposób osoba niewidząca albo słabowidząca może słuchać filmu z audiodeskrypcją, z głośników słyszy całą ścieżkę dźwiękową, dialogi, muzykę, efekty dźwiękowe, a ze słuchawki ma audiodeskrypcję, a koło niej może siedzieć asystent, koleżanka, przyjaciel, mąż, żona, czy po prostu znajomy, osoba widząca, która tej audiodeskrypcji nie potrzebuje, więc słucha tylko i wyłącznie tego, co jest w głośnikach. I pytałaś, czym różni się audiodeskrypcja od po prostu lektora. Lektor podaje nam wyłącznie ścieżkę dźwiękową. No i robi to najczęściej w filmach zagranicznych, obcojęzycznych. Natomiast przy audiodeskrypcji osobny lektor, to zawsze musi być inny lektor, jeżeli mamy film obcojęzyczny, żeby oni nam się po prostu nie mylili. Najczęściej rozwiązujemy to tak, że ścieżkę dialogową czyta, powiedzmy, że mężczyzna, to wtedy ścieżkę audiodeskrypcji czyta kobieta. Żeby się absolutnie nikomu nie mogło pomylić, kiedy jest audiodeskrypcja, a kiedy są dialogi. Więc po prostu lektor, taki zwykły lektor, będzie wyłącznie odczytywał kwestie wypowiadane przez postaci, natomiast audiodeskrypcja to będzie dodatkowy, przygotowany wcześniej przez audiodeskryptora, przez osobę piszącą skrypt tej audiodeskrypcji, to będzie opis tego, co jest widoczne na ekranie.
A jeżeli jest taka sytuacja, że wybieram się na film, w którym używanych jest kilka języków, niekoniecznie znam te języki, albo w ogóle już idę na Władcę Pierścienia, gdzie na przykład jest język elfów, którego już w ogóle nie mam prawa znać, to co wtedy? Czy zadaniem osoby, która tworzy audiodeskrypcję, jest też opracowanie i przeczytanie tekstów w innym języku, czy tutaj niestety musimy zdać się sami na siebie albo na rozumienie danego języka?
Tutaj na szczęście to jest przemyślane. Więc ty przywołałaś przykład Władcy Pierścieni, a ja wrócę trochę bliżej naszego polskiego podwórka i Pan Kleks, nowy film o Panu Kleksie. W tej nowej wersji wilkołaki, czy nie pamiętam jak oni są tam w tej wersji nazwane, wilkołaki, nie? Jest dla nich stworzony ich własny język. I one się w tym własnym języku wypowiadają i dla osób widzących są po prostu napisy z tego sztucznie stworzonego języka. Więc w idealnej sytuacji powinno to wyglądać tak, że mamy ścieżkę dialogową po polsku, mamy audiodeskrypcję czytaną przez jednego lektora i mamy odczytywanie napisów w obcym języku przez drugiego lektora. Ostatnio właśnie pokazywaliśmy Pana Kleksa, który był zrobiony w taki sposób. Wcześniej film Doppelgänger, Sobowtór Jana Holoubka. Tam w zasadzie, no powiedziałabym, że 2/3 dialogów dzieją się po niemiecku i francusku. Więc tam też super ważne było to, żeby oprócz audiodeskrypcji, lektora czytającego audiodeskrypcję, żeby był osobny lektor, który odczyta te dialogi obcojęzyczne. Więc to też w taki sposób działa. Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowywanie tego wszystkiego, no to tekst audiodeskrypcji, ten skrypt pisany przez audiodeskryptora, to jest ta rzecz, którą zajmuje się audiodeskryptor. Lektor samej audiodeskrypcji nagrywa tą część związaną z audiodeskrypcją, odczytuje tą audiodeskrypcję. Natomiast producent albo dystrybutor filmu musi koniecznie pamiętać o tym, żeby nagrać też ścieżkę dialogową do napisów, czyli tych obcojęzycznych rzeczy.
A jak wygląda temat od podszewki albo właściwie od kuchni? Czy ja mogę sobie przyjść na premierę filmu i mieć pewność, że będzie tam audiodeskrypcja? Bo to chyba nie jest takie łatwe. Troszeczkę jak z muzyką w radiu i z ZX-em, to chyba też trzeba mieć pewne prawa, żeby móc tworzyć audiodeskrypcję albo napisy dla osób głuchych do filmu. Jak pozyskujecie takie prawa? Do czego możecie zrobić dostępność, a do czego nie możecie i dlaczego?
Jesteśmy już w takim naprawdę dobrym momencie, gdzie my wcale nie musimy robić tych dostępności. To znaczy tak, nasza fundacja Kantarynka, owszem, zajmuje się tworzeniem audiodeskrypcji, ale robimy to na zlecenie dystrybutorów i producentów. Więc w momencie, kiedy chcemy pokazać film w kinie Nowe Horyzonty w ramach naszego cyklu, wybieramy po prostu z katalogu dostępnych aktualnie filmów u różnych dystrybutorów. Ja najczęściej po prostu zwracam się do kilku dystrybutorów z pytaniem o to, czy film ma w tej chwili gotową audiodeskrypcję i napisy i czy będziemy mogli z nich skorzystać podczas pokazu, który planujemy na taki, a taki termin. I proszę o wycenienie licencji, no bo to jest oczywista sprawa, że jeżeli chcemy pokazać film w kinie, no to musimy opłacić koszt licencji dystrybutorowi. W momencie, kiedy szukamy filmu, który miałby zrobioną audiodeskrypcję i napisy w języku polskim, to bardzo często sprawdzamy stronę Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli PISF-u. Dlatego, że PISF ma w swoich programach dotacyjnych i ich regulaminach i umowach, które podpisuje z producentami, ma takie zapisy, że żeby dostać dofinansowanie i żeby rozliczyć to dofinansowanie, producent musi zapewnić do tego filmu, który będzie wyprodukowany, audiodeskrypcję i napisy. Więc jeżeli jakiś film wiemy, że jest dofinansowany z PISF-u, to wiemy, że on będzie mieć audiodeskrypcję i napisy. I wtedy jest nam dużo łatwiej szukać, bo jeżeli w tej chwili tak naprawdę większość tych dobrych polskich filmów, które pokazują się w kinach i o których sobie rozmawiamy ze znajomymi na kawie albo polecamy sobie, że coś jest super fajne, idź na to do kina, to najprawdopodobniej są filmy, które zostały przez PISF dofinansowane, bo podczas podejmowania decyzji o tym, jaki film dostanie to dofinansowanie, oceniany jest poziom kompetencji producenta, ale też scenariusz tego filmu. Więc mamy gwarancję, że jeżeli coś było dofinansowane przez PISF, to raz, że to będzie dobry film, a dwa, że on będzie mieć dostępność dla osób niewidzących i niesłyszących. Jeżeli chodzi o kwestie premier, to bywa jeszcze dosyć różnie. Bywa różnie, niektórzy dystrybutorzy robią te suplementy z audiodeskrypcją bardzo szybko, niektórzy robią je później. Jest kilku dystrybutorów, którzy naprawdę bardzo mocno naciskają na to i pilnują tego, żeby już w weekend premiery taki film był dostępny z audiodeskrypcją. I nam się rzeczywiście zdarzyło raz czy dwa na naszym specjalnym pokazie puścić film, który był właśnie w weekendzie premiery.
A jak to jest ze współpracą z innymi organizacjami? Bo jednak wiadomo, że to nie tylko Katarynka tworzy audiodeskrypcję, tylko tych organizacji jest sporo. Nawet teraz bardzo głośno stało się o zaangażowaniu Netflixa w dodawanie audiodeskrypcji. Czy wy macie jakiś swój katalog, gdzie widzicie, że dany film albo ewentualnie serial ma już swoją audiodeskrypcję? Tutaj już w ogóle można wybiegać dalej, bo mówimy o filmach, a z audiodeskrypcją też są obiekty muzealne, spektakle teatralne, mecze i tak dalej, ale skupiamy się na razie na kinie. Czy to jest tak, że nagle do pana Kleksa powstają 3 audiodeskrypcje i wy w ogóle o tym nie wiecie?
Na pewno nie powstaną 3, dlatego że producent nie będzie miał pieniędzy na to, żeby wyprodukować 3 audiodeskrypcje, a to najczęściej właśnie producent zleca takie audiodeskrypcje. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że ty zadajesz te pytania właśnie w tym momencie, bo jesteśmy bardzo świeżo po wydarzeniu, które nazywa się Forum Bez Barier. To była jego pierwsza edycja. Odbyło się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. I to była wielka konferencja dla branży filmowej i dla dostępnościowców, właśnie obracająca się wokół kina. Spotkały się tam organizacje i instytucje kultury oraz dystrybutorzy w jakiś większy lub mniejszy sposób zaangażowane w robienie dostępnego kina. I sposoby nasze na to są bardzo różne. Są właśnie producenci i dystrybutorzy, którzy to zlecają. Jest Katarynka. My w tej chwili nie mamy żadnych projektów, które pozwoliłyby na to, żebyśmy przygotowywali audiodeskrypcje i napisy do filmów, które chcielibyśmy pokazać, ale one ich akurat nie mają. Ale na przykład właśnie Centrum Kultury Zamek w swoim kinie pałacowym pokazuje filmy, których audiodeskrypcje dość często zleca samodzielnie, oczywiście zewnętrznym organizacjom, fundacjom najczęściej, bo oni po prostu mają napisany projekt, mają przyznane dofinansowanie i mają pieniądze na to, żeby taką audiodeskrypcję przygotować. A no koszt audiodeskrypcji, napisów i takiego pełnego suplementu to jednak jest kilka tysięcy złotych, więc nie zawsze jest opcja, żeby sobie z tym poradzić samodzielnie. Nie ma jeszcze w tej chwili jakiegoś jednolitego zbioru filmów, które mają audiodeskrypcję, napisy, suplement, ale po Forum Bez Barier stworzyła się taka mniejsza lub większa grupka, jeszcze będziemy się dalej kontaktować ze sobą nawzajem, ale filmy z dostępnością są pokazywane w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, w Rabce Zdroju i w bardzo wielu innych miastach w Polsce. My się wszyscy znamy, organizatorzy tych pokazów, i chcemy się wspierać, więc prawdopodobnie niedługo przygotujemy sobie taką właśnie wspólną listę, żebyśmy nie musieli dzwonić po sobie nawzajem i dopytywać, czy pan Kleks ma audiodeskrypcję, wiesz coś może o tym, tylko po prostu wejdziemy sobie w dokument Google i będziemy mieć taką wiedzę. Docelowo mamy nadzieję, że kiedyś uda się stworzyć taką listę, jakie są dostępne w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, gdzie nawet osoba z niepełnosprawnością może wejść, wpisać tytuł filmu i sprawdzić, czy ten film gdzieś jest dostępny z audiodeskrypcją, czy ta audiodeskrypcja w ogóle powstała i w jakim miejscu ten film sobie z tą audiodeskrypcją obejrzy.
To też myślę, że jest dobry moment, żeby zapytać o kino dostępne, ale tym razem kino jako obiekt, bo o idei myślę, że powiedziałaś już dużo. Wiemy, jak skorzystać i po co jest pętla indukcyjna czy audiodeskrypcja, ale co z dostępnymi salami? Przecież tam są schody, więc jak zagospodarować taką salę, żeby była dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich? Czy one jedynie siadają w tym pierwszym rzędzie bez schodów tuż pod ekranem, czy da się zrobić to lepiej?
Wiesz co, to jest robione bardzo różnie. Kina, szczególnie studyjne, rzeczywiście zaczynają bardzo mocno myśleć o tym, jak przygotowywać miejsca dla niepełnosprawnych, w którym miejscu takie właśnie wolne miejsca powinny się pojawiać. Z multiplexami Bywa bardzo różnie. Jeżeli kiedyś zwracaliście na to uwagę w właśnie takich większych kinach, to bardzo często jest tak, że miejsce dla osób niepełnosprawnych jest w pierwszym rzędzie, tuż przy ekranie w zasadzie. Ja jako osoba pełnosprawna nigdy nie wybieram pierwszego rzędu. Dla mnie to jest po prostu niewygodne. Trzeba zadzierać głowę, ten ekran jest gigantyczny, ponieważ siedzę tuż koło niego. I żeby oglądać to, co się dzieje na ekranie, to musiałabym ruszać głową we wszystkie strony, żeby w ogóle ogarnąć obraz. No i teraz wyobraźcie sobie, że w tym pierwszym rzędzie jest usadowiona osoba, która porusza się na wózku i ma jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o ruch, albo na przykład ma niedowłady mięśniowe i po prostu poruszanie mięśniami głowy jest dla niej trudne. Więc ta osoba po prostu nie pójdzie do tego kina, bo oglądanie filmu z takiej pozycji będzie dla niej zupełnie niekomfortowe. Taka osoba wybierze kino, które będzie miało miejsca dla niepełnosprawnych z tyłu albo w jakichś bocznych rzędach, nie bocznych rzędach, tylko środkowych, ale są kina, które mają po prostu wejścia na wysokości środkowych rzędów, jednego albo dwóch i po prostu na skrajnych miejscach zostawiają po jednym takim miejscu wolnym, żeby tam mogła usiąść osoba poruszająca się na wózku. Głównie właśnie kina studyjne o tym myślą, więc w momencie, kiedy się remontują, to dostosowują swoje windy, dostosowują swoje łazienki też, bo no jednak często jest tak, że trzeba wybiec z sali kinowej, szybko skorzystać z toalety i wrócić. Więc na przykład kino Nowe Horyzonty po remoncie ma już taką możliwość, że na wszystkich trzech piętrach, na których są sale kinowe, są też dostępne dla niepełnosprawnych toalety, co jest ogromnym ułatwieniem życia.
Zbliżając się już powoli do końca, chciałabym jeszcze zapytać o takie podsumowanie i poniekąd reklamę, bo padły tutaj dwa ważne hasła, czyli strona Adapter i kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jak zachęcisz do sprawdzenia tej audiodeskrypcji i napisów na stronie Adapter, co tam znajdziemy? I jak zareklamujesz pokazy kinowe dostępne w kinie Nowe Horyzonty, bo wiem, że one nie są tak codziennie o każdej godzinie, więc kiedy można z nich skorzystać?
Serdecznie Was zapraszam do kina Nowe Horyzonty na pokazy specjalne, które organizuje tam Fundacja Katarynka, czyli my. Te pokazy odbywają się raz w miesiącu, zawsze to jest niedziela, zawsze to jest godzina 16 i najłatwiej będzie znaleźć informacje o tych pokazach albo na stronie Katarynki, albo na naszym Facebooku www.fundacjakatarynka.pl albo Facebook Fundacja Katarynka. Oczywiście bilety można też kupić przez stronę kina Nowe Horyzonty, kiedy film jest już ogłoszony w repertuarze. Druga rzecz, którą warto sprawdzić w kinie Nowe Horyzonty, to jest cykl, który NH organizują razem z właśnie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, czyli cykl Kino bez barier. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, raz to jest wieczorem, raz to jest w ciągu dnia, są organizowane pokazy dostępnych filmów. To zawsze jest tak, że we wtorek i czwartek jest pokazywany ten sam film, w kolejnym tygodniu kolejny film i tak dalej, więc kino Nowe Horyzonty ma już po prostu repertuarowe pokazy filmów dostępnych. Tam bilety trzeba kupować już przez kino Nowe Horyzonty, przez kasę albo przez bilety. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie kina Nowe Horyzonty www.knh.pl. No i Adapter, czyli miejsce, do którego nie trzeba kupować biletu, nie trzeba nigdzie wychodzić, nie trzeba się logować. Adapter to jest nasz portal filmowy, nasz streaming, na którym wszystkie filmy są z audiodeskrypcją i napisami, a część jest też z tłumaczeniem na język migowy. I tam zupełnie bez żadnego logowania się, za darmożkę, można obejrzeć filmy polskie, zagraniczne, dokumentalne, komedie romantyczne. Można tam zobaczyć klasykę polskiego filmu. Na przykład jest tam Potop. Na przykład jest tam Pan Tadeusz. Ale jest tam też La La Land. Więc staramy się na Adapterze udostępniać bardzo, bardzo różne rzeczy, tak aby osoby, które nie mogły tych filmów zobaczyć w kinie, mogły zobaczyć je u siebie w domu przez internet.
To jeszcze szybkie pytanie, bo może jest ktoś, kto nie czuje żadnej potrzeby, żeby skorzystać z dostępnego pokazu, ale może chciałby się zaangażować zupełnie od tej drugiej strony produkcyjnej i samemu tworzyć audiodeskrypcję. Czy wy w ogóle robicie jakiś taki casting albo jak pozyskujecie lektorów, którzy byliby zainteresowani taką pracą?
Jeżeli chodzi o lektorów, w tej chwili współpracujemy z profesjonalnym studiem lektorskim, także u nich w pierwszej kolejności zamawiamy nagrania. Natomiast jeżeli słuchają nas osoby, które są już profesjonalnymi lektorami, to jak najbardziej serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, z Fundacją Katarynka. Raz na jakiś czas organizujemy różne szkolenia związane z audiodeskrypcją i z pisaniem skryptów tej audiodeskrypcji, więc jeżeli ktoś czuje, że audiodeskrypcja to jest coś, czym może się zająć w przyszłości, wie, że ma lekkie pióro, że potrafi opowiadać o tym, co widzialne, słowami, to też serdecznie zapraszamy do kontaktu, nawet jeżeli nie znajdziecie na naszej stronie internetowej żadnych dat konkretnych szkoleń, po prostu dajcie znać, zobaczymy, co da się zrobić.
Myślę, że każdy temat, którego się podejmuje, mógłby trwać i trwać, ale to chyba jest dobry moment, żeby zakończyć tą rozmowę. Aczkolwiek do rozmowy z Magdą jeszcze raz chciałabym powrócić już w takiej odsłonie bardziej fantastycznej i popkulturowej. Na ten moment dziękuję Ci, Magdo. Rozmawiałam z Magdą Brumirską-Zielińską z Fundacji Katarynka.
Dzięki wielkie.
A prowadziła dla Was podcast Monika Łojba.